Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam Państwa serdecznie, zapraszam na rozmowy niedokończone w naszym studio. Witam szanownych gości, bo są z nami pan Maciej Wąsik, radny Sejmiku Mazowieckiego, były zastępca szefa CBA.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami pan Cezary Jurkiewicz, radny miasta stołecznego Warszawy, prezes Fundacji Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom.
Jestem serdecznie, szczęść Boże.
Również jest z nami pan Jarosław Krajewski, radny Warszawy, przewodniczący klubu PiS w Radzie Warszawy.
Szczęść Boże.
I pan Wiesław Leszko, przewodniczący Rady Osiedla Marysin Wawerski w Warszawie, wolontariusz Fundacji Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom.
Szczęść Boże.
Temat, który nas dziś gromadzi, to rola i aktywność katolików świeckich w życiu publicznym. No jest to dosyć ważny temat, bo ponieważ co by się działo, jakby wyglądała Polska, jakby wyglądało nasze państwo, gdyby nie katolicy świeccy, którzy rzeczywiście są takim motorem napędowym w naszym kraju. Ja już może sobie tak przytoczę na początku słowa słynnego przecież prymasa, księdza kardynała Augusta Hlonda. To w dwudziestoleciu międzywojennym on pisał coś takiego. Od samego początku zwyciężał w narodzie katolicki duch przodków. Naród polski uświadomił sobie, że albo będzie katolicki, albo w ogóle przestanie mieć jakikolwiek udział w rodzinie narodów europejskich. Jeszcze może kilka innych zdań przytoczę tego świetnego człowieka, wielkiej postaci. No ale właśnie, jest wiele akcji, wiele różnych rzeczy się dzieje i za tym stoją katolicy świeccy, którzy napędzają to wszystko.
Tak, za tym stoją katolicy świeccy, za tym stoimy my wszyscy i dobrze za tym stoimy, bo ja mam takie wrażenie, że ta społeczna nauka Kościoła, która nakazuje katolikom być aktywnym w życiu publicznym, no napędza to, że do życia publicznego trafiają ludzie, którzy kierują się dekalogiem. Mamy przykłady ludzi, którzy pojawiają się w życiu publicznym i mają zupełnie inne cele niż dobro wspólne. Mają zupełnie inne cele i często za tymi celami po prostu stoi zło. No, są tacy politycy, ja tu nie chcę wymieniać ich nazwiska, ale którzy są niezwykle antyklerykalni, którzy są niezwykle agresywni.
No wiemy, o kogo chodzi.
Chcą robić porządek z Jarosławem Kaczyńskim, chcą robić porządek z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Starają się jakieś robić takie dziwne happeningi. Jeżeli katolicy będą nieaktywni, jeżeli katolicy ulegną pewnej bierności, jeżeli katolicy ulegną pewnej wygodzie, która spływa do nas chociażby z ekranów telewizorów, która mówi, wszyscy politycy są tacy sami, polityka jest skorumpowana, polityka jest zła.
Najlepiej wywalić powietrze.
Mówią... Wszyscy są tacy sami, zmącić wodę najlepiej, prawda? Zmącić wodę. Jeżeli zabraknie tej aktywności, na różnych poziomach o tej aktywności, jak rozumiem, będziemy za chwilę jeszcze mówić, ale pierwszym takim podstawowym poziomem aktywności jest udział w wyborach politycznych. Wyborach, które przychodzą już 10 maja, czeka nas pierwsza tura wyborów prezydenckich. I w mojej ocenie obowiązkiem katolików jest wziąć udział i głosować na tych, którzy są najlepsi, ci, którzy spełniają pewne wymogi stawiane przez chociażby dekalog, tak? Ci, którzy mówią tym językiem, którzy mówią językiem Jezusa Chrystusa, że tu jest dobro, a tu jest zło, a nie odwrotnie, prawda? I musimy sobie uświadomić, jako osoby, które chodzą do Kościoła, które wierzą w Boga, że naszym obowiązkiem jest uczestniczyć w wyborach politycznych i to jest oczywiście pewne minimum, to znaczy chodzić na wybory. Nawet wówczas, jeżeli wydaje nam się, że polityka jest zła, że polityka nie jest dobra, że polityka jest skorumpowana, to nauka społeczna Kościoła mówi o tym, że to nie usprawiedliwia od udziału w tych wyborach. Ja chciałem wszystkich telewizów, telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja zapewnić, że to nie jest tak, że wszyscy politycy są tacy sami. Że są politycy, którzy
przepraszam, że wejdę w słowo, mimo że są wyroki sądowe, bo tutaj mamy...
Czyli nie wszyscy...
Kryminalisty, przepraszam, że tak mówię, ale...
Ojcze, rozumiem, że ksiądz żartuje, mam nadzieję.
Przepraszam, ja żartuję, oczywiście, że tak,
Siedziałem na ławie oskarżonych razem z Mariuszem Kamińskim i dostałem... postrzegam w pewnym sensie za zaszczyt, taki sam wyrok jak Mariusz Kamiński i zawsze po to podkreślam, że lepiej być skazanym z Mariuszem Kamińskim niż uniewinnionym z Beatą Sawicką. Natomiast wracając do tego tematu, no naprawdę politycy nie są tacy sami. Są politycy, którzy mają na celu nasze dobro wspólne i rozumieją politykę jako osiąganie wspólnie rozsądnych celów. I działanie na rzecz dobra wspólnego. A są tacy, którzy idą do polityki po to, żeby rzeczywiście się nakraść, żeby realizować interesy pewnych grup biznesowych, żeby budować pewne biznesowe układy i takim politykom trzeba powiedzieć w końcu stop.
Bardzo proszę.
Ja zakładam, że jak jesteśmy na początku naszej audycji, to myślę, że warto sięgnąć po słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który definiował politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne. I dla każdego polityka, który wyznaje wartości chrześcijańskie, jest sprawą oczywistą, że musimy dbać o dobro wspólne i żeby realizować poprzez naszą działalność w polityce, nawet w polityce samorządowej, żebyśmy kierowali się zasadami chrześcijaństwa. To niezwykle istotne też w kontekście najpierw wymagania od samego siebie. Bo też przypomnę, Jan Paweł II mówił o tym, że musicie wymagać od siebie, nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają. To niezwykle ważne słowa, ponieważ to każdy z nas musi zastanowić się, zarówno z osób, które czynnie uprawiają politykę traktowaną jako dobro wspólne, jako tą troskę o dobro wspólne, co możemy zrobić na rzecz innych naszych mieszkańców, naszej wspólnoty, naszego narodu. I to niezwykle ważne, żebyśmy tak postrzegali naszą działalność publiczną. Myślę, że to są słowa, które również powinny trafić do każdego Polaka, który zastanawia się, czy iść na wybory, ponieważ ta nasza aktywność, która jest też naszym obowiązkiem, bo z jednej strony mamy prawa, ale jeżeli jesteśmy świadomymi, odpowiedzialnymi chrześcijanami, wtedy też musimy patrzeć na nasz kraj, że musimy pójść na wybory i musimy głosować. Pozostanie w domu i taka bierność na pewno nie sprzyja takiemu traktowaniu polityki jako dobro wspólne. Nie mówimy w tym momencie o patologiach, bo pewnie też ten temat się pojawi. To, o czym mówił Maciek Wąsik, jest kwestia korupcji, jest kwestia takich patologii jak nepotyzm, jak kolesiostwo, które możemy zaobserwować, obserwując i działając w samorządzie. Ja jako szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy, gdzie mówimy o największym samorządzie, możemy mówić również o tych patologiach, ale z drugiej strony najlepiej skoncentrować się na polityce jako działanie na rzecz mieszkańców, a oczywiście w drugiej kolejności jest kwestia też dbania o takie wartości jak prawda, sprawiedliwość, bo to jest niezwykle istotne, ale jednak najważniejsze jest to, żebyśmy widzieli to dobro i żebyśmy starali się poprzez naszą codzienną aktywność wypełniać też te słowa.
Po Panu Bogu najbardziej kochamy Polskę. Jest te słowa, to hasło księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Przyświeca 3 maja temu pięknemu koncertowi patriotycznemu, charytatywnemu dla Polaków na Ukrainie, dla tych Polaków, którzy są tam zagrożeni. Przecież to już jest zagrożenie życia, można powiedzieć, no przecież wojna jest za naszymi granicami, oni tego doświadczają i potrzebują tej pomocy. A w związku z tym koncertem, no widzimy, że są jakieś problemy, bo jak to w końcu jest z tym koncertem? Panowie też wkładają wielki wkład, przepraszam, że tak mówię, w organizację tego koncertu. Czy mogą panowie coś więcej powiedzieć dla naszych widzów?
Ojcze, tradycyjnie, tak jak zwykle przy wszystkich inicjatywach, które są związane z Radiem Maryja i z Telewizją Trwam, zawsze jesteśmy my obok, wspierając, szczególnie w tych sprawach związanych z działalnością w uzyskiwaniu dokumentów, ale też myślę, że w kwestii bezpieczeństwa i tego, co się dzieje podczas tych zgromadzeń. To, co jest piękne, bo myślę, że to już można mówić o latach tradycji bycia wspólnie na ulicach. Zawsze uczestniczymy wspólnie w marszach. Jesteśmy tymi, którzy w jakiś sposób koordynują również rolę służby porządkowej. I to jest też, chciałbym od razu podziękować wszystkim osobom, które zawsze stawiają się na wszelkiego rodzaju zgromadzenia, kiedy jest potrzebna ta służba, bo myślę, że to jest bardzo cenna rzeczywistość, która de facto zaistniała z potrzeby takiej prostej, bo po zabójstwie w biurze poselskim w Łodzi, które się wydarzyło 19 października w rocznicę śmierci księdza Jerzego w 2010 roku, zobaczyliśmy, że istnieje potrzeba tego, żeby w jakiś sposób ochraniać marsze, które chodziły z katedry pod Pałac Prezydencki. I z tej potrzeby wspólnie pamiętam Maćka, pierwszą rozmowę ze mną i to, że istnieje taka potrzeba. I pamiętam też potem to wołanie do osób pierwszych i wtedy jednymi z pierwszych, którzy się pojawili, to pojawili się ci, którzy mnie znali, którzy znali Maćka. Między innymi Wiesław, między innymi, tak gdyby urosło to wszystko do takiego wydarzenia, że my staliśmy się osobami, które w sposób naturalny czują, że jest potrzeba, żeby robić coś. To jest ten przykład tego angażowania się tam, gdzie rzeczywiście widać potrzebę. Jeżeli chodzi o ten koncert, który w tej chwili jest przez ojców organizowany, jest dodatkowo dla nas mocną rzeczą to, że to jest koncert dla mówiący o Polakach na Kresach. Mówię też to jako prezes Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom, dlatego że my współpracujemy z Polakami na Kresach, wybraliśmy sobie kraj, jakim jest Białoruś i opieramy się o ojców redemptorystów w Grodnie. Dlatego, że tam jest najbardziej pewnie. Pozdrawiamy serdecznie ojców. Chcę tutaj bardzo podziękować za te lata współpracy, bo to jest cudowne mieć ludzi, którym człowiek może zupełnie zaufać po tej drugiej stronie i może pytać, konsultować i cokolwiek robić. I też pozdrawiamy też świeckich pracujących w tej parafii, bo to jest bardzo ważny obręb. Natomiast patrząc na to, co przygotowujemy na 3 maja, ojciec wspomniał o pewnych problemach. No problem jest prosty. Chcieliśmy, żeby ten koncert był na Placu Zamkowym. Wydawało nam się, że to będzie takie dobre, godne miejsce. Przed południem są uroczystości państwowe. Mamy świadomość tego, że wejście tam z przygotowaniem drugiej sceny w inną lokalizację rodzi pewien konflikt interesów, ale nie dla nas. Bo jest zagrożeniem tego, że jest druga scena, być może pojawią się jakieś hasła, być może pojawi się coś, co będzie kłopotem. I na dzisiaj stoimy w sytuacji bardzo trudnej, bo mimo tego, że w telewizji Trwami, w Radiu Maryja mówimy o Placu Zamkowym, my na 100% nie wiemy, czy to się odbędzie na Placu Zamkowym. Ja bym nawet śmiał dzisiaj się pokusić o takie stwierdzenie, że pewnie może trochę wcześniej, może wylądujemy pod Pałacem Prezydenckim, skoro mamy kłopot.
Jest rezerwowa lokalizacja pod Pałacem Prezydenckim. Tak, jeżeli nie będzie
tak
na Placu Zamkowym, to pod Pałacem Prezydenckim to jest kilkaset metrów, także to będzie pewno piękna pogoda, więc mały spacerek, ale myślimy, że wszyscy ci telewidzowie i radiosłuchacze Radia Maryja, którzy mogą, powinni przyjechać 3 maja do Warszawy. To jest wielkie święto państwowe, wielkie święto kościelne i można je uczcić w taki sposób, że przyjechać do Warszawy i wziąć udział w charytatywnym
koncercie.
I pomóc. Tak.
Szczególnie cenne, że tam przyjeżdżają dzieciaki. Ja też chcę powiedzieć takie rzeczy, która mnie zawsze dotyka, bo jak kiedykolwiek jestem na Kresach, albo jak dzieci polskie z Kresów goszczą u nas, to rzeczą niesamowitą jest to, w jaki sposób te dzieci śpiewają i co śpiewają. A mówię też to jako ojciec ósemki dzieci. Wiem, jak trudno jest dzieciom przekazać wartości patriotyczne i jak trudno jest przede wszystkim też, jak gdyby nie chcąc przymuszać, przekazywać tradycję patriotyczną taką rodzinną. To łatwiej jak jest zdecydowanie, natomiast trudniej jest przekazywać to, bo szkoła czasami nie wspiera. Mamy do szczęścia, że mamy dzieci w szkole u sióstr Felicjanek, ale potem wychodzą w świat i już jest trudniej zdecydowanie. Dzieci stamtąd przyjeżdżają. Już nie wspomnę o tym, że dla nich byłoby wstydem, gdyby miały playback do śpiewania hymnu. Natomiast śpiewają wszystkie zwrotki piosenek patriotycznych, śpiewają to w sposób piękny. A na ten koncert teraz oczekujemy na przyjazd setki dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy. Będą nocowały w Warszawie, między innymi w miejscu, w którym zarządzam, czyli w domu pielgrzyma Amicus przy grobie księdza Jerzego. I to jest fantastyczne, bo możemy ten dom udostępnić i to jest miejsce szczególne z racji na obecność osoby błogosławionej, gdzie czekamy na kanonizację. I to też jest ważne. Proszę o modlitwę więc z tej kanonizacji, żeby była jak najprędzej, żeby nie spotykała żadnych przeszkód. A jednocześnie też będą korzystały z gościnności Caritasu, bo kto jest najbardziej otwarty w takiej sytuacji? Te organizacje, które wiedzą, co to znaczy, żeby tworzyć się dla Polaków na Kresach.
Także widzimy, że są pewne problemy, chociaż pozwolenie tak, jest na Placu Zamkowym, żeby było takie zgromadzenie. Jest. Też w innych miejscach Warszawy też jest, ale nie ma pozwolenia na to, żeby postawić scenę, ponieważ może przeszkadzać innej akcji, która w tym momencie się dzieje.
Niemniej jednak, żeby widzowie i radiosłuchacze mieli pewność, ta impreza na pewno się odbędzie.
100%
będzie. Na pewno będzie w Warszawie, na pewno będzie 3 maja. Albo na Placu Zamkowym, albo przed Pałacem Prezydenckim. Myślę, że doskonale te rejony Warszawy znają telewizowie.
Niedaleko są położone te...
Tak jest, to jest krakowskie przedmieście, kilkaset metrów pięknym spacerkiem. A nie trudno będzie znaleźć scenę i zobaczyć, co się na niej dzieje. Na pewno warto tego dnia być w Warszawie.
Ja może taki drugi ciekawy cytat właśnie z księdza kardynała Augusta Hlonda przytoczę. Na temat Sejmu. Niesamowite miał spostrzeżenia, ale też widział, jaki wpływ jest Kościoła w społeczeństwo. Ogromna większość w Sejmie i w Senacie stoi dzisiaj zdecydowanie po stronie katolickich zasad. Głos biskupów ma rozstrzygający wpływ na sprawy związane z życiem Kościoła. Wpływ katolicyzmu na życie publiczne rośnie i jest tak silny, że z katolicką opinią publiczną musi się liczyć każda władza w Polsce. A byłoby politycznym szaleństwem chcieć tam rządzić w duchu skierowanym przeciw Kościołowi. Ciekawe słowa w tamtych czasach, a co, jak to dzisiaj wygląda? Chyba dobrze wiemy.
Ja, ale... myślę, ja się aż boję, bo tak. Powiem szczerze, ojciec przeczytał w tej chwili tak mocny fragment, że od razu widzę pewien obraz polityków, którzy przychodzą na Eucharystię i uczestniczą w niej w pełni. A jednocześnie są tymi, którzy wspierają projekty związane z in vitro i z aborcją.
To rzecz, tak, jestem katolikiem i jestem za in vitro.
Katolikiem, jestem za in vitro. Jak słyszę taką rzeczywistość i widzę potem człowieka, który nie pamięta o tym, że, przepraszam, że to użyję dokładnie, że ekskomuniki Kościół nie musi ogłaszać. Człowiek się sam ekskomunikuje przez fakty. Ilu z naszych polityków, którzy są za in vitro, chodzą do komunii? I w jaki sposób to wygląda? Jakie to jest świadectwo dla innych katolików i co muszą czuć ci ludzie, którzy walczą ze swoimi słabościami, z grzechami? I w życiu by im nie przyszła taka myśl do głowy. A w tym momencie mamy twarde zaprzeczenie przez fakty polityczne i swoje dookreślenie wobec faktów w Kościele. To nie jest promocja na Kościele, to jest oczywista promocja.
No, a z drugiej strony też, jeśli coś jest tworzone w duchu katolickim, takim normalnym, zwyczajnym, naszym polskim, bo przecież ten katolicyzm z polskością jest tak ściśle związany, że trudno to rozerwać. W następnym roku będziemy mieć jubileusz 1050 lat po chrzcie, który miał miejsce w 966 roku. I próbuje się to jakoś rozerwać albo przeszkadzać, nie przeszkadzać. Jak panowie na to patrzą, na takie sprawy, jak gdzieś tam władza utrudnia, mniej utrudnia, bardziej utrudnia. Jak to panowie widzą? Panach inicjatywach różnych, albo w różnych akcjach, które panowie prowadzą.
To doskonale pamiętamy marsze w obronie telewizji Trwam w sprawie multipleksu i no, gdyby nie ogromna siła, która stała za Radiem Maryja, za telewizją Trwam, byłoby tam naprawdę trudno, ale myślę, że także i Duch Święty niektórych orzeczników, na niektórych orzeczników spuścił mądrość i spuścił taki dar pomocy. Mieliśmy dużo pomocy ze strony urzędników przy tych marszach, ale no właśnie można się zastanowić, z czego się bierze, czy z Ducha Świętego, czy po prostu z tej siły, która była za tymi olbrzymimi masami ludzkimi, które przyjeżdżały do Warszawy i pokazywały tą ogromną wolę i tą ogromną chęć tego, żeby telewizja Trwam była na multipleksie. A ja powiem tak, że no, te słowa, które ojciec przytoczył kardynała Hlonda, no, są niezwykle mocne i chciałoby się, żeby teraz była taka sytuacja, żeby te wartości i kierowały życiem publicznym. No mamy do czynienia z ogromnymi takimi no, rzeczami, które... Ja powiem tak, ja nigdy nie zapomnę sierpnia 2010 roku, kiedy profanowano krzyż na krakowskim Przedmieściu. To były dla mnie takie rzeczy no, niewyobrażalne, że można w ten sposób wyśmiewać krzyż, wyśmiewać wiarę, wyśmiewać Jezusa Chrystusa, czy wyśmiewać ofiary katastrofy smoleńskiej, że można oddawać mocz do zniczy, które tam się paliły. No to były rzeczy straszliwe. I przyznam się, że no, musimy jako katolicy na to reagować. Nie możemy stać biernie, nie możemy się temu przyglądać i mówić, no niech oni sobie to robią gdzieś dalej, my będziemy sobie chodzić do kościoła. Nie może być tak, bo inaczej to polo dla zła rozszerza się. Jeżeli widzimy zło, musimy z tym złem walczyć, jakie by ono nie było. Natomiast musimy podjąć, niekoniecznie jest to walka oczywiście zbrojna, ale każdy może walczyć w swój sposób, poprzez słowo, poprzez uczynek dobry, poprzez zwrócenie uwagi, czy poprzez chociażby pójście na wybory, do czego no nie wyobrażam sobie, żeby osoba świadoma, która świadomie wierzy w Pana Boga, która dokładnie, bo religia katolicka zawsze była nośnikiem tej świadomości narodowej polskiej. To nie ma tutaj co do tego ukrywać. I powstańcy styczniowi nieśli przed sobą krzyż, prawda? I to było nierozerwalne, to było złączone. No i jeżeli teraz pozwalamy na to, że te pewne świętości się szarga, no to pozwalamy na to, żeby Polska powoli upadała. Musi być ta aktywność katolików i musi być. Katolików jest więcej niż niewierzących. Katolików jest więcej niż tych, którzy stoją za siłami ciemności. I musimy dawać świadectwo, musimy uczestniczyć w tym życiu publicznym w różny sposób. Dając pieniądze na taką czy inną fundację, pomagając dzieciom na Kresach Wschodnich, czy też w takim minimalnym stopniu chodząc na wybory i wspierając tych, którzy dają gwarancję tego, żeby pewne wartości były w życiu publicznym obecne.
Ale też i wybierać właśnie takich, którzy mają te same przekonania, tak? Którzy też są katolikami, bo to jest obowiązek też katolika, żeby zmieniać ten świat na lepsze, a nie gdzieś iść w dziwne strony, w jakieś relatywizmy.
No nie można być egoistą, prawda? Nie można tylko patrzeć i zamykać się we własnej skorupie. Tylko jednak jest ta wspólnota, jednak jest to dobra wspólnota. Czarek, który ma 8 dzieci, no znajduje czas na to, żeby jeździć na Kresy, wozić dary, żeby przywozić tutaj dzieci. Pomaga mu w tym niezwykle Wiesław i to jest właśnie wzór takiego zachowania i takiej aktywności i tutaj
jak to wygląda?
Ale tutaj trzeba jak gdyby cofnąć się do jednej rzeczywistości, która jest chyba konieczna. To jest kwestia domu. To jest to, żeby człowiek miał możliwość po pierwsze tego miejsca. I tutaj chcę bardzo podziękować za mój dom rodzinny najpierw, tak, za rodziców. I myślę, że to jest bardzo, bardzo takie miejsce, do którego ja wracam po energię. I wiem, że dzisiaj na pewno moja mama i mój tata oglądają w tej chwili ten program. Chcę im podziękować za to, że przede wszystkim, że dali mi życie. Bo to jest niesamowite. Ten dług trzeba spłacać. Ja myślę, że fundacja ma długą historię, ale nie sposób o niej mówić. To jest też jakiś dług rodzinny, który spłacamy, bo zostaliśmy cudem, jak gdyby uratowani z Kresów, wywiezieni pomiędzy, mówię o rodzinnych moich historiach. Wywiezieni stamtąd mój ojciec w wieku 6 lat, kiedy dziadek w 1939 roku uciekał na Kresy. Dzięki determinacji mojego dziadka Feliksa znaleźli się w Generalnym Gubernatorstwie między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem Nowego Roku. To jest ta jedna rzeczywistość, ale drugą rzeczywistością są nasze własne domy. I tutaj ja widzę, jak, muszę to powiedzieć otwarcie, jak cierpi moja rodzina często, jak trudno jest, jestem przekonany, że jest ogromnie trudno, szczególnie mojej żonie. I też muszę bardzo podziękować, bo w tym tygodniu właśnie świętowaliśmy naszą 25. rocznicę ślubu, więc dziękuję bardzo mojej żonie, że wytrzymuje ze mną, bo to z pewnością jest niełatwe. Ale też wiem, jak mnie wspiera w takich rzeczach podstawowych, ale też w tych rzeczach większych. Wiem, że jest jej trudno niebywale i wiem, że to dla niej jest ciężar i jestem jej ogromnie wdzięczny za to, że jest, za to, że trwa w domu przy dzieciach i że to wszystko jakoś żyje. Też wiem, że bardzo trudno jest moim dzieciom, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że czy niedobrze było, żeby nasz dom połączyć z Kresami, to może byś częściej u nas bywał. Więc to są sygnały, które ja słyszę mimo wszystko, bo ale i też mam świadomość tego, że rozpoczęte dzieło trzeba dokończyć i mam świadomość, że najpierw jest małżeństwo, rodzicielstwo, ale też wiem o tym, że jeżeli nie będziemy się angażowali trochę więcej, to efekt jest taki, że pewne rzeczywistości po prostu zamierają, a Polska na Kresach zamiera. I brak wsparcia ze strony MSZ-u w tej chwili, które systematycznie, jak gdyby nie wspierając i właściwie dzieląc, myślę, że te organizacje przez różne fakty braku dotacji, a dwa stawiając je w sytuacji konieczności brania pieniędzy z MSZ-u, a nie z Senatu, tak jak było kiedyś, nie każda organizacja tamto może to zrobić, więc wobec powyższego robi się to bardzo mało eleganckie, bo już kiedyś wysłano z MSZ-u PIT jednemu panu, który współpracował z nami na Białorusi. Efekt był taki, że znalazł się w więzieniu, więc to takich rzeczy jakby można naocznie widzieć. I też myślę, że jest ta siła, bo ja dzisiaj na przykład wiem, że chcemy wrócić do domu dzisiaj po audycjach, bo wiem, że chcę chociaż zobaczyć dzieci, tak? Jutro rano, chociaż na chwilę. Na
żonę.
Oczywiście, o żonie to jest oczywiste. Przepraszam.
Ja myślę, że bardzo istotnej kwestii dotknął Czarek, mówiąc o rodzinie, dlatego że te słowa kardynała Chlonda, one są cały czas ponadczasowe, są tymi słowami, które mogą paść dzisiaj, ale również mogą paść za 10 lat i na pewno będzie to dotyczyło polityków. Ale musimy mówić zarówno o tej roli rodziny, roli szkoły, ale również roli kościoła w wychowywaniu nas, Polaków, i kształtowaniu postaw patriotycznych. To jest niezwykle istotne, ponieważ znowu wracamy do wymagania od siebie. Każdy z nas powinien jednak kreować tą politykę w taki sposób, żeby kolejne pokolenia Polaków znały naszą historię, znały rolę Kościoła w tej ponad tysiącletniej historii Polski, ponieważ to przez kolejne wieki kształtował się tak naprawdę nasz charakter narodowy. Mam na myśli jednak to przywiązanie Polaków do Kościoła, do wiary katolickiej, i myślę, że to jest niezwykle ważne. Oczywiście najlepiej, żebyśmy my jako rodzice też przekazywali tą wiedzę, te nasze poglądy, jak najbardziej wyniesione z domu rodzinnego naszym dzieciom, tak żebyśmy po prostu nie czekali tylko na spełnienie przez szkołę swojej roli, bo oczywiście od szkoły też musimy wymagać, bo od tego są politycy, żeby w sposób odpowiedzialny kształtować program, który jest następnie wykładany i przekazywany dzieciom, młodzieży. I to są niezwykle istotne sprawy, ale również zakładam, że każdy z nas jako aktywny chrześcijanin też oczekuje realizacji tych słów, które są też najczęściej zapisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. I dlatego to jest niezwykle istotne, ale to jest też budujące, że Polacy, mimo tego, że wielokrotnie mogli słyszeć i być namawiani do tego, żeby być takim społeczeństwem świeckim, są społeczeństwem, które bardzo mocno pokazuje swoją wiarę. A to, że ta nasza wiara jest niezwykle ściśle związana z losami naszego państwa, to bardzo dobrze. I my musimy wspólnie dbać o to, żeby tą wiarę i też te nasze patriotyczne przywiązanie jak najbardziej kształtować też wśród kolejnych pokoleń.
Chciałem, akurat już było powiedziane o roli kościoła, roli szkoły. Ja chciałem powiedzieć co nieco o roli organizacji społecznych. Tak się składa, że w roku 1996, mimo sprzeciwu mojej mamy na początku, zacząłem swoją działalność w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Właśnie w 1996 roku składałem przyrzeczenie harcerskie, wypowiadając słowa: mam szczerą wolę pełnić służbę Bogu i Polsce. Teraz z perspektywy czasu właśnie dostrzegam, jak na początku właśnie ja byłem przez moich przełożonych ówczesnych kształtowany, jak była kształtowana moja postawa obywatelska, i następnie, gdy już ja byłem drużynowym, kształtowałem młodszych, młodsze dzieci oddane pod moją opiekę. Teraz to właśnie wszystko, że tak powiem, sobie uświadamiam. I mimo tego, iż mój mundur obecnie wisi już w szafie, mam inne pole aktywności i inne aktywności właśnie z czarkiem fundacji, tudzież inną taką aktywnością są rady osiedlowe, w które jestem bardzo mocno zaangażowany. I to jest taka rzeczywistość, z którą się mierzymy, na przykład u nas w Wawrze, pełną patologii, o patologiach, których Jarek wspomniał na początku tego programu, gdzie my, próbując właśnie, podejmując inicjatywy na rzecz mieszkańców, próbując ich aktywizować, spotykamy się z oporem właśnie na przykład władz dzielnicowych, które właśnie próbują marginalizować te wszystkie działania, żeby właśnie w jakiś sposób te wszystkie patologie przykryć, żeby tego nie było widać. Tak? No i właśnie na przykład chociażby kwestia wyborów. 10 maja będą wybory prezydenckie. Ja osobiście jestem też że tak powiem, w przededniach innej rzeczywistości, jaką będą wybory do rad osiedlowych, które u nas w Wawrze będą odbywały się 16 maja. I było wiele głosów, które sugerowały, żeby te wybory połączyć, żeby odbywały się tego samego dnia, żeby poprawić, żeby pokazać, żeby poprawić raz, żeby poprawić frekwencję, dwa, żeby jednak pokazać, że jest właśnie ta, jest prowadzona taka działalność też lokalna i żeby jej nie minimalizować, ponieważ według mnie na przykład to, że te wybory odbędą się w innym terminie, zostały przesunięte na 16 maja, właśnie ma na celu właśnie minimalizację tej całej
rzeczywistości
i aktywności, żeby właśnie mieszkańców, żeby mieszkańcy po prostu nie podejmowali takich działań i inicjatyw.
Bo prawda jest taka, że my z Wiesławem pochodzimy z Wawra, jeszcze pochodzimy z tego samego osiedla, ale Wawr jako dzielnica Wrocławia ma taką szczególną historię. Już nie wspominam o tym, że bardzo wielu ludzi było związanych z Wawrem przez jakiś czas, siedzących tu obok mnie Maciej na przykład, ale prawdą jest to, że to jest charakterystyka oddzielnych jak gdyby osiedli, które są przedzielone lasami. Ale jednocześnie zachowało się coś takiego, że ta odrębność tych osiedli była aktywizowana przez ludzi, którzy od lat działali w tych radach i mieli swoją odrębność, ale z tej odrębności wyłaniała się jedność, taka, która była piękna. Platforma Obywatelska głosami radnych mówi nieustannie, za mało jest ludzi, mało ludzi chodzi na wybory, nie ma sensu. Te rady działają bez diet, bez budżetu, bez niczego, robią rzeczy na naszych mieszkańców, różne działania. Ci ludzie robią to po prostu z potrzeby. Nie, to nie jest potrzebne. Ja pamiętam.
I taka działalność obywatelska.
Zupełna obywatelska, absolutnie. Tak. To jest najniższy szczebel samorządu, który funkcjonuje i też.
Ale też reprezentowanie mieszkańców.
Oczywiście, że tak.
To absolutnie. Jest osoba z wyboru i jak najbardziej też reprezentuje część dzielnicy w postaci osiedla.
Jak teraz wytłumaczyć to, że próby i prośby przewodniczących działających w radach osiedlowych o to, żeby połączyć dzień wyborów w oddzielnym lokalu, żeby zaktywizować ludzi? Nie. Nie, zróbmy to kiedy indziej, żeby znowu mieć argument, że mało ludzi poszło na wybory. No bo jak ludzie będą chodzili tydzień po tygodniu, to mało ludziom się będzie chciało ruszyć, tak? Tym bardziej, że napięcie jest inne, związane z inną kampanią. Szkoda, bo ale też jednocześnie to nie jest przypadkowe działanie. To w 100% wiemy, że dezintegracja jest głównym celem Platformy.
Dużo łatwiej rządzić ludźmi, którzy oglądają tylko wyłącznie seriale, które są tam o różnych takich rzeczach dziwnych, niż tych, którzy są zorganizowani, którzy definiują swoje problemy, którzy definiują swoje oczekiwania, którzy tworzą jakieś organizacje i czują w tym siłę.
Ja przepraszam, że zaczepię, bo na początku tak zażartowałem sobie trochę tym kryminaliście, ale ten wyrok padł i dobrze, mamy tutaj katolik, który się angażuje. No właśnie pytanie, czy katolik może być w CBA? To jest pierwsze pytanie. Jak się na to patrzy?
Nie ma takiego dylematu. Nie ma takiego dylematu. Chyba nie. Ja przynajmniej sobie nigdy nie zadawałem. CBA działa w ramach prawa, w granicach prawa, ma własną ustawę. Zostało powołane przez Sejm i jest służbą, która realizuje pewne zadania dla dobra wspólnego, tak? Ściga to, co jest najgorsze w naszym życiu publicznym, czyli działanie na rzecz, czyli ściga korupcję, czyli działanie na szkodę interesu ekonomicznego Polski. W Polsce jest ogromny podatek korupcyjny, to znaczy mnóstwo pieniędzy przychodzi, ucieka państwu w ten sposób, że inwestycje są przepłacane, że tam
mamy najdroższe autostrady.
Mamy najdroższe autostrady. W ogóle
najdroższe
mamy
stadiony.
Najdroższe. Tak, jesteśmy niezwykle drodzy przy najniższych pensjach, jakie mamy, prawda? Jedne z najniższych w Europie pensje są właśnie w Polsce, więc teoretycznie u nas wszystko powinno być tańsze. Jest inaczej. Ktoś sobie zadaje pytanie, dlaczego? No, bo jest tak ogromny podatek korupcyjny, czyli państwo musi zapłacić także kwotę łapówki, bo mało sobie kto zdaje z tego sprawę, że jeżeli droga kosztuje 100 tysięcy, powiedzmy, i jeszcze przedsiębiorca nieuczciwy potrafi z tego, nie wiem, urzędnikowi zapłacić 15 tysięcy łapówki, to znaczy, że można byłoby o 15 tysięcy tę drogę taniej zbudować, tak? Więc tak naprawdę przepłacając inwestycje, to państwo, to my wszyscy finansujemy tą działalność korupcyjną i ten ogromny podatek korupcyjny sprawia, że choćby no, te inwestycje są u nas tak potwornie drogie i CBA zwalcza tą patologię, jaką jest korupcja w życiu publicznym i No i za czasów Mariusza Kamińskiego, w czasach Mariusza Kamińskiego, kiedy Mariusz Kamiński był szefem CBA, pierwszym twórcą i szefem CBA, była zasada, że nie ma świętych krów i że nawet jeżeli ktoś jest na wysokim stanowisku, nawet jeżeli jest w koalicji rządzącej, to nie ma przebacz i taka osoba też musi być ścigana. No i doszło do tego, że była tak zwana afera gruntowa, gdzie łapówka ogromnej wysokości, 3-milionowa, miała dotrzeć do ówczesnego wicepremiera rządu Andrzeja Lepera. I Mariusz Kamiński, ja i nasi funkcjonariusze próbowaliśmy tą sprawę uchwycić. Doszło oczywiście do przecieku. Andrzej Leper został uprzedzony, ale to jest jak gdyby ogół sprawy. Natomiast zostało złożone zawiadomienie, że w tej sprawie Mariusz Kamiński przekroczył uprawnienie. To zawiadomienie zostało złożone w 2007 roku, więc łatwo sobie policzyć, że sprawa trwa już 8 lat. I po 8 latach, kiedy przed sądem są wszystkie dokumenty, czy prawie wszystkie, bo, a już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale wszystkie zgody sądów na podsłuchy, wszystkie zgody sądu na operację specjalną, czyli kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej, bo tam była kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej. I sąd orzeka, że, a mało tego, sprawcy afery gruntowej, Piotr Ryba i Andrzej K., zostali osądzeni, co prawda jeszcze nieprawomocnie, ale osądzeni przez ten sam sąd już dwukrotnie, bo raz wyrok z przyczyn proceduralnych uchylono i w listopadzie zeszłego roku sąd uznał ich winnych, mówiąc, że nasze działania były w tej akcji legalne. I ten sam sąd, w innym składzie sędziowskim, no mówi, że nasze działania były jednak nielegalne i daje Mariuszowi Kamińskiemu i mi po 3 lata więzienia bez zawieszenia i 10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. No coś tu jest nie tak. Ja zresztą nie protestuję przeciwko surowości wyroku. Ja protestuję przeciwko temu, że sąd uznał nas winnym.
Czyli policjant złapie złodzieja, tak? I tak. Policjant jest za to sądzony i skazany, tak?
Tak to dokładnie wygląda. Wszyscy ci, którzy znają Mariusza Kamińskiego, a zna Mariusza wiele osób, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko z jego środowiska politycznego obecnego, ale także po drugiej stronie, wiedzą doskonale, że jest to człowiek niezwykłej, kryształowej uczciwości, że jest to człowiek, który, kiedy dostał odprawę odchodząc z CBA, uznał, że ta odprawa mu się nie należy i 137 tysięcy złotych wpłacił na konto Caritas dla powodzian, bo to był 2010 rok, kiedy Polskę spustoszyła ogromna powódź i wiele osób straciło domy, straciło wszystkie swoje dobytki i on uznał, że jemu nie należy się odprawa z CBA, że trzeba tą odprawę wpłacić na Caritas, żeby pomagać powiedzianom. I ten człowiek dostaje 3 lata więzienia bez zawieszenia za rzekome przestępstwo. Ten wyrok jest głęboko niesprawiedliwy i absolutnie nieoparty w materiale dowodowym. Mam nadzieję, że kiedy dostaniemy pisemne uzasadnienie, bo jeszcze nie dostaliśmy, będziemy, oczywiście się odwołamy i że jednak sąd apelacyjny przejrzy na oczy i zrozumie jak gdyby zgrozę i głęboką niesprawiedliwość tego wyroku, który sąd rejonowy w Warszawie, do Warszawy Śródmieścia wydał. No będziemy walczyć do końca o swoje imię i bo to nie tylko chodzi o jakiś wyrok, chodzi o nazwiska, które mamy. My nie czujemy się przestępcami i nie jesteśmy przestępcami. Konsultowaliśmy z prawnikami nasze działania. Byliśmy już uniewinnieni w tej sprawie. I nagle pojawia się jak królik z kapelusza 3 lata więzienia. Nie wiem, czy śmiać się,
ciekawe,
czy
płakać. Ciekawe, że to w kampanii wyborczej.
W kampanii wyborczej, ale mamy także za pół roku następną kampanię wyborczą. Mam nadzieję, że 2 tygodnie przed wyrokiem, przed kampanią wyborczą ten wyrok nie będzie zapadał jakoś. Te wyroki w kampaniach wyborczych
są ciekawe.
Są ciekawe. Nie najlepsze.
Tak jak Maciek wspomniał, sprawa trwała bardzo długo, ale najgorsze jest to, bo to świadczy o wymiarze sprawiedliwości III RP, bo wracamy tak naprawdę do zasady, dajcie mi człowieka, a znajdzie się na niego paragraf. I to jest niestety szara rzeczywistość polskiego wymiaru sprawiedliwości. I to jest najgorsze, bo każdy z nas może znaleźć się przed takim wymiarem sprawiedliwości, który będzie chciał ukarać policjanta i osobę, która chce tropić korupcję, chce tropić złodziei. A w tym przypadku może wymiar sprawiedliwości uznaje, że lepiej ukarać tego, który złapał, niż tego, który po prostu chciał załatwić konkretną sprawę. To jest niezwykle niepokojący sygnał.
Sprawę, to powiem jeszcze jedną rzecz, że wczoraj przeczytałem w internecie artykuł, że sędzia, który był przewodniczącym składu sędziowskiego w tej sprawie, który ogłaszał wyrok, otrzymał nagrodę złotego paragrafu od takiego czasopisma Dziennik Gazeta Prawna za bezkompromisowość i pójście pod prąd i odważny wyrok. I chciałbym zadać tu pytanie jury tego konkursu. Co oni wiedzieli o tym wyroku? Co oni wiedzieli o tym materiale, na podstawie którego ten sędzia wydał wyrok? Na jakiej podstawie wydali ten wyrok? Skąd wiedzą, że ten wyrok jest dobry, że jest sprawiedliwy? Nie, to jest pewien sygnał wysłany, prawda, do środowiska sędziowskiego, że mainstream będzie akceptował tego typu wyroki. No, głęboko się z tym nie zgadzam.
Zresztą przecież była dosyć głośna sprawa kiedyś pewnego sędziego, który otrzymał gdzieś telefon. Zdawało mu się, że z innego miejsca niż przypuszczała, to był dziennikarz, który po prostu wypuścił.
Dziennikarz, który dostał za to zarzuty za tą sprawę, tak. Bo mało kto tym wie, że został, że ten, to był bodajże...
Ja pamiętam, to był prezes sądu.
To był prezes sądu okręgowego w Gdańsku, sędzia Milecki. I dziennikarz, który dopuścił się tej prowokacji, dopuścił się, mówię w cudzysłowie, który zrobił, bo to on działał w interesie publicznym.
Działał na podstawie prawa prasowego, to trzeba powiedzieć wprost.
Państwu już wyświetlają się numery telefonów. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Rola i aktywność katolików świeckich w życiu publicznym. Naszymi gośćmi są pan Maciej Wąsik, pan Cezary Jurkiewicz, pan Jarosław Krajewski i pan Wiesław Leszko. 56 657 0011, 56 657 0012, to są telefony dla Polski Północnej i Południowej. 56 657 0013 i z końcówką 14. Oczywiście wcześniej plus 40. 8 to jest dla naszych słuchaczy z zagranicy i 536 600 300 i 536 600 400 numery w naszej rodzinie. Bardzo proszę, już mamy telefon. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył?
I gości w studio. Włodzimierz Kujawsko-Pomorskiego.
Miło nam. Słuchamy.
Na temat tej korupcji, to nie wiem, czy u nas ktoś się znajdzie i se da radę tą korupcją taką, jaka jest. Tu się w palnie myśli ta korupcja, jaka jest. Tu tylko chyba Hitler może zrobić porządek z tym, począwszy od rządu, sądy, prokuratury. To jest, proszę państwa, to jest tak wszystko uwikłane, ja tu ze swojego terenu widzę. Makabra. Nie wiem, czy my Polacy sobie damy radę z tym w ogóle. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Oczywiście domyślam się, że to była przenośnia, jeśli chodzi o Hitlera, ale... Ale
ja myślę, że to pokazuje, jak, bo to na pewno nie był odosobniony głos. Polacy naprawdę dzisiaj mają bardzo dużo zastrzeżeń do wymiaru sprawiedliwości, a to jest również nasz obowiązek jako polityków. Tak zapewnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, żeby Polacy mieli poczucie zaufania do sądu, do prokuratora, do policji, czyli mówimy o organach państwa. Jednak takie skandaliczne wyroki pokazują, że zupełnie nie w tym kierunku zmierzamy, w jakim chcielibyśmy. Bo chcemy oczywiście sprawnego, sprawiedliwego państwa i wymiar sprawiedliwości jest niezwykle istotną instytucją. Jednak z drugiej strony po prostu musimy zwrócić uwagę na to, jak wygląda sprawa funkcjonowania sądów, sprawa jawności w sądach, bo tutaj tak naprawdę jest wiele kwestii związanych z tym, co należałoby zmienić i myślę, że o wymiarze sprawiedliwości pewnie musielibyśmy rozmawiać cały osobny program.
Myślę, że to jest podobnie, jak twierdzi Platforma Obywatelska w Warszawie, że Warszawa jest miastem bezpiecznym, bo tak wynika z badań. I płonie Stalowy Most.
No, obraz.
Ja myślę, że ten telefon jest obrazem nie tylko rozpaczy, ale ukazuje arogancję władzy i po prostu i bezradność, pewną bezradność ludzi, ponieważ być może my tak naprawdę nie wiemy, czy te wyniki wyborcze, które są podawane, czy one są prawdziwe, a w jakim stopniu są zmanipulowane. I to jest właśnie ta bezradność, której też niestety w jakiś sposób tkwimy.
Ale a propos tych właśnie i tego, co powiedział słuchacz, ale też tego, co przed chwileczką pan Maciej mówił, przypomniała mi się postać prymasa tysiąclecia, który też 3 lata był więziony, tak?
No, ale wówczas, wówczas było to państwo komunistyczne, państwo, którego władza została przeniesiona na sowieckich bagnetach. Ja długo łudziłem się, że Trzecia Rzeczpospolita jest państwem, którym na jakimś poziomie ta praworządność działa, że nie zapadają pewne wyroki. No, te złudzenia zakończyły się nie tak dawno u mnie. Chociaż oczywiście symptomów takich było bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, ta działalność Mariusza Kamińskiego, który no, był bardzo zaangażowany w tą pracę, który stworzył te CBA, który widział ten problem korupcji i skazanie go teraz na 3 lata więzienia pokazuje innym funkcjonariuszom na co? Warto się wychylać? Warto sięgać daleko? Po co ci to? Po co? Czy chcesz stanąć przed sądem jak Kamiński? Zobaczcie, taki silny Kamiński, wiceprezes PiSu, pewno zna się z Jarosławem Kaczyńskim i co? A kto się za ciebie wstawi? To jest fatalne z punktu widzenia ścigania korupcji i w ogóle przestępczości na szczytach władzy, bo funkcjonariusze służb czy funkcjonariusze policji no będą bali się podejmować sprawy, gdzie przychodzą politycy, którzy są chociażby u steru władz, bo że to się dla nich źle skończy. No. To jest... Ten wyrok jest pewną edukacją tych, fatalną edukacją tych funkcjonariuszy. Mam nadzieję, że znajdzie się dużo uczciwych ludzi, bo jest na pewno w służbach i w policji mnóstwo uczciwych ludzi, którzy są odważni i będą działali nadal w celu ścigania korupcji i przestępstw korupcyjnych właśnie na szczytach władzy, bo tam ta korupcja jest najgorsza i największa.
Warto tylko jedną rzecz powiedzieć, że spotykając przy wszystkich manifestacjach ludzi ze służb i z policji, dziękując im za współpracę, słychać dokładnie ten głos. Oni mają dosyć państwa w takim stanie. I oni naprawdę są zmęczeni i oni liczą na zmianę. To jest oczywiste i to jest komunikowane. I to jest piękne, że oni się nas nie obawiają już, bo jeszcze parę lat temu inaczej rozmawialiśmy na ulicy. Teraz, kiedy już weszliśmy w to, że jesteśmy stale ci sami ludzie, czujemy ten sygnał i chcę coś podziękować im, bo na pewno oglądają telewizję Trwam i słuchają Radia Maria. Dziękuję, że są.
Serdecznie ich pozdrawiamy, wszystkich policjantów, wszystkie służby, które rzeczywiście chcą dobrej bezpieczeństwa i sprawiedliwości w naszym
i takich sędziów, bo zakładamy, że prawda, żeby nie generalizować, ale chcielibyśmy, żeby większość, a tak naprawdę wszyscy sędziowie wydawali sprawiedliwe wyroki.
Tego sobie życzymy. Mamy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Janusz z Niemiec. Witam księdza prowadzącego i szanownych gości. My, ponad 90% katolików, chcemy działać w życiu publicznym i dlatego bardzo wolimy mieć katolickiego prezydenta, ale nie takiego pseudokatolika, jakim jest prezydent ówczesny, który złożył, prawda, swój podpis pod haniebnym mówiąc językiem katolika, pod dziełem szatana, prawda? Czyli tą ideologią gender. I w ten sposób uznał on prawo szatana ponad prawem Bożym. Tak więc zdradził Pana Boga i cały naród katolicki. Tym bardziej, że stało się to w roku 2015, uznanym również przez tego prezydenta, jako rok naszego świętego Jana Pawła II. Dlatego też nigdy więcej takiego prezydenta. Pan Duda jest bardzo mądrym i światłym człowiekiem. Wszystko to, o czym on mówił wczoraj, trafiło do serca. My katolicy będziemy głosować tylko i wyłącznie na pana Dudę. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Januszu. Proszę.
Ja myślę, że to jest kolejny głos, który też pokazuje, że każdy z nas musi też dokonywać tych wyborów, bo w momencie, kiedy jesteśmy chrześcijanami, to jednak też wybieramy naszych przedstawicieli. W najbliższych wyborach, już za 2 tygodnie, mamy wybory prezydenckie. To niezwykle istotne wybory. Mogą głosować nie tylko osoby stale zamieszkujące na terenie Polski, ale również osoby z zagranicy. I postarajmy się, jako świadomi i odpowiedzialni chrześcijanie, namówić osoby, które wahają się, czy warto pójść na wybory, czy warto zagłosować. Bo to naprawdę zrobimy bardzo dobry uczynek, tak naprawdę zachęcając innych obywateli do tego, żeby poszli na wybory i zdecydowali. Mam nadzieję, że będzie to dobry wybór.
Ja cieszę się bardzo z tego głosu, nie tylko dlatego, że podzielam ten wybór, który pan Janusz Niemiec nam zaproponował, ale dlatego, że ten pan Janusz pokazał właśnie, że jest świadomy wyborcą. On doskonale wie, dlaczego zagłosuje na Andrzeja Dudę, a nie zagłosuje na dotychczasowego prezydenta. I też namawiajmy ludzi do tego, żeby analizowali właśnie pod tym kątem te sprawy, właśnie pod kątem realizacji pewnych rzeczy, które mówi nam społeczna nauka Kościoła, Kościół, dekalog, czy ten kandydat będzie, czy ten. Nie ten, który tam powiedzmy ma ładniejsze hasło, czy tam mówi, że pięknie zgoda tutaj. No, dajemy się złapać w ten sposób na pewną taką pułapkę. Chodzi nam o świadomy wybór i dziękuję panie Januszu za ten głos, bardzo mi się podobał.
Kiedy się uczy gdzieś tam w szkole dzieci, no to jedną z metod jest nauczania jakiejś postawy dzieci, to jest zapytanie w takiej sytuacji, jak się ma człowiek zachować, tak? No i na przykład może by było zapytać gdzieś znajomych, sąsiadów, rozmawiać przy okazji wyborów, tak, prezydenckich, zapytać, no czy jak się ma zachować prezydent katolik, gdyby był prezydentem, tak, na przykład podpisywać ustawę pseudo-antyprzemocową, czy nie podpisywać? Podpisywać coś tam związanego z in vitro? Zgadzać się na to, czy się nie zgadzać? Podpisywać wiele innych jeszcze, czyli wiek emerytalny, 67 podnosić? Podnosić podatek, kiedy społeczeństwo zubożeje, czy nie podnosić? Jak się ma zachować katolik w takim wypadku? Wydaje mi się, że warto by było tak rozmawiać gdzieś, uświadamiać się.
Patrząc na obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, możemy powiedzieć sprawdzam, bo tak naprawdę możemy ocenić jego zachowanie, czyli już nie tylko kwestia słów, ale kwestia przede wszystkim czynów. No tutaj Bronisław Komorowski kompletnie oblał ten egzamin, jaki myślę stawiają przed sobą chrześcijanie, jako osoba, która odważnie podchodzi do polityki, która może nie zgadzać się z własną partią, ale tak naprawdę okazuje się, że Bronisław Komorowski to prezydent Platformy Obywatelskiej i osoba, która tak naprawdę akceptowała wszystkie bezgranicznie zachowania większości parlamentarnej w polskim Sejmie, czyli partii PO.
Jeszcze dodam jedną rzecz, jeśli mogę, przepraszam. Ja przypomnę początek urzędowania Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim, kiedy to chyba podczas pierwszego wywiadu, jaki udzielił Gazecie Wyborczej, stwierdził, że krzyż, który stoi na krakowskim przedmieściu, jest niepotrzebny, że to nie jest jego miejsce. On doprowadził w tym momencie do ogromnego podziału Polaków. Polaków, którzy byli jednak cały czas zjednoczeni wokół tragedii smoleńskiej. I on doprowadził do ogromnego podziału. On tak naprawdę podsycił takie antykościelne, antykatolickie nastroje właśnie w wyniku tego jego wywiadu. Doszło później do tych ogromnych no takich wręcz to profanacji krzyża na krakowskim przedmieściu. No, ja nie jestem w stanie mu tego wybaczyć, bo mógł przecież zachować się zupełnie inaczej. Mógł uklęknąć przed krzyżem, zapalić świeczkę, powiedzieć tak, potrzebny jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, będziemy na ten temat rozmawiać, kiedy być może opadną emocje, ale gdyby zapalił tam świeczkę pod tym krzyżem, który postawili harcerze na krakowskim przedmieściu, mielibyśmy być może zupełnie inny obraz, przynajmniej w tym fragmencie prezydenta Komorowskiego, ale jednak on doprowadził do podziału. On teraz mówi zgoda, bezpieczeństwo? Nie, to on podzielił tych Polaków i zniszczył to dobro, które po tej katastrofie jednak na krakowskim przedmieściu zakwitło, tak?
Ja myślę, że postawę prezydenta, o której Maciej wspomina teraz, najlepiej podsumował swojego czasu Cejrowski, który się na ten temat też wypowiedział. I tu jeszcze chciałem też tylko odnośnie szkoły wspomnieć. To się pojawiło kilka dni temu. Wyniki sondaży
w Liceum w Łochowie,
gdzie oczywiście zwycięzcą z miażdżącą przewagą został właśnie kandydat na prezydenta Andrzej Duda.
Bronisław Komorowski zajął dopiero trzecie miejsce. Niestety. Z tą nadzieją.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę. Witam ojca Marcina i gości w studio. Ja tak...
A my kogo witamy?
Stanisław z Lublina.
Miło nam.
Mnie również. Taka sprawa pierwsza. Takie pytanie do pana Wąsika. Czy ta afera gruntowa, no, czy przypadkiem nie była podstawiona przez jakieś... niewłaściwe, złe służby specjalne po to, ażeby po prostu rozwalić tą koalicję Kaczyński, Ziobro, Leper. Na ile to będzie możliwe, jeśli można tak kilka słów. I to jest jedna. Następna sprawa, taką chciałem poruszyć. Wczoraj w rozmowach, w czasie rozmów niedokończonych, dzwonił dyrektor Rydzyk. No i mówił o tym, że w Kanadzie i w Ameryce w tej chwili, jeżeli chodzi o te najbliższe wybory, tak mało jest komisji wyborczych, jeżeli chodzi o ilość, że praktycznie gdyby chcieli wszyscy Polacy głosować, to jest to praktycznie niemożliwe. I tak, oczywiście winę za to ponosi koalicja obecna rządząca, ale ja tu chciałem taki przytyk zrobić i do naszej prawicy, że po prostu powinny się te tematy również śledzić, żeby tak nie było przy tych wyborach najbliższych, tak jak było przy wyborach samorządowych, gdzie po wyborach no, pan Kaczyński przyznał, nie dopilnowaliśmy i tak dalej. Bo tak, wiemy, że jest w komisji wyborczych około 75 tysięcy, taka była informacja. I no, na pewno panowie mi tego nie odpowiedzą. Jaka jest sytuacja w tej chwili? Ile mam mężów zaufania już upewnionych? Mhm. Czy w tych komisjach wszędzie jest jakiś człowiek z PiS-u? Czy o to w ogóle dbamy? No bo tak, pan Duda tutaj się produkuje i bardzo dobrze wypada, no ale żeby nie było tak, że przyjdą wybory, no i później...
Ja zadam takie pytanie, przepraszam tak. panu, bo pan bardzo poważne pytania stawia i bardzo dobrze i zaraz tutaj spróbują się nasi goście odnieść, ale pytanie takie obywatelskie. Czy pan w jakiś sposób też się angażuje, jeśli chodzi o sprawdzanie tego wszystkiego?
Więc tak, proszę, to pan ojciec, tak?
Tak, ojciec Marcin.
Tak, więc proszę ojca, no ja często wykorzystuję telefon, no na te wszystkie marsze i tak dalej, to byłem czynny i obecny. Często, tak, dzwonię do prezydenta, jest tam taki telefon w kraju. Jest telefon interwencyjny Biuro Listów i Opinii. No ale co to z tego? Zadzwonię, zapisaliśmy, no, a przy następnych tam telefonach, no proszę pana tylko krótko, no od razu się chyba telefon odpowiednio jest zaznaczony.
Ale to bardzo dobre mi się wydaje, tak?
Trzeba podziękować za aktywność, bo to naprawdę każdy z nas może wykazać
więcej.
Telefonuję do Rady Ministrów, wypowiadam się krytycznie. Dzwoniłem również do Krajowej Rady, nie raz, radiofonii i telewizji. Do Episkopatu również dzwoniłem i tu właśnie, jak ojciec mi przypomniał, prosiłem i to wielokrotnie, list pasterski Episkopatu do wszystkich wiernych, czytany, może nie w jedną niedzielę, powtórzony jeszcze poza jedną niedzielą, wszędzie, o sytuacji w kraju obecnej, o tej biedzie, o tej nędzy, o wyprzedaży, o tym, ile ludzi wyjeżdża za chlebem. Nie ma takiego listu. Ja dzwoniłem do Episkopatu ponad 10 razy.
Wie pan, gratuluję, że pan dzwonił, że informuje. Natomiast to nie jest tak, że list powstaje nagle, już teraz, w tym momencie. Ja bym dał szansę. Są zebrania plenarne, księża biskupi zawsze jakoś rozmawiają ze sobą. Te sprawy, które pan poruszył, one są poruszane w listach. To nie jest tak, że to nie jest poruszane. One są w listach pasterskich poruszane, tylko później to jakby się tak, no jakby ktoś nie słuchał tych listów, szczególnie ci, którzy mają jakąś władzę i pieczątki w Polsce, a mienią się też katolikami. Ale dziękuję panie Stanisławie w ogóle za te pytania, bo to tak padły pytania, czy afera gruntowa mogła być podstawiona, ale później o wyborach, o punktach wyborczych.
Jeśli można, ale zacznę od krótkiej odpowiedzi na pierwsze pytanie. Nie była podstawiona, nie była podrzucona, nie ma takiej obawy. Proszę się o to nie martwić, że to była jakaś prowokacja. Nie, to było po prostu ściganie korupcji przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, z informacji, które ja posiadam, a już się zakończyło zgłaszanie osób do komisji wyborczej, to we wszystkich komisjach kraju PiS zgłosił swoich kandydatów. Ja nie mam jeszcze informacji, czy wszędzie, tam gdzie było za dużo zgłoszeń, wylosowano członków PiS-u, ale wszędzie PiS głosił swoich przedstawicieli i z tego co wiem, to no, może gdzieś są jakieś pojedyncze, nieduże komisje, gdzie PiS nie będzie miał swoich przedstawicieli, ale będziemy starali się tam dowieść mężów zaufania i tutaj apel do pana Stanisława, który jest aktywny, żeby zgłosił się do najbliższego biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości i poprosił go, żeby go dopisano na męża zaufania, bo mężu zaufania może zgłaszać aż do 10 maja i możemy mieć w każdym komisji dwóch mężów zaufania, nie pracujących jednocześnie, ale tych mężów zaufania także potrzebujemy. Mężów zaufania jest trudniej znaleźć, bo nie dostają wynagrodzenia, tak jak członkowie komisji, ale zgłaszają się do nas ludzie i dążymy do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało co najmniej dwie osoby w komisji wyborczej, czyli członka komisji i męża zaufania. Teraz pracujemy nad mężami zaufania.
Ważne jest to, co powiedział Maciej, że może się zdarzyć, że kiedy wejdziemy do lokalu, nie będzie członka komisji od nas, ale to nie dlatego, że my go nie wydelegowaliśmy, tylko dlatego, że kandydatów na prezydenta jest więcej niż osób w komisji i wynika z losowania, kto będzie. Bo często jest tak, że osoby, które wchodzą do lokalu, wyborczego są przekonani, że musi być członek komisji. W tych wyborach jest więcej kandydatów niż i tych komitetów zgłoszonych. To jest, w tym momencie z tego może to wynikać.
Ale tych losowań nie będzie dużo, czy nie było dużo, to jest naprawdę jakiś tam ułamek. I my tam, gdzie nie będziemy mieli swojego przedstawiciela w komisji, będziemy mieli na pewno mężów zaufania. Pracujemy nad tym, ta praca idzie dobrze, ludzie się do nas zgłaszają, szkolimy ich cały czas i mam nadzieję, że będziemy potrafili sami te wybory policzyć, to znaczy na podstawie ludzi, których mamy w komisjach, równolegle do PKW policzyć i później będzie można porównać, czy wynik PKW jest różni się od naszego, czy nie.
Ale warto też pogratulować postawę pana Stanisława, który
oczywiście
on się interesuje, jest aktywny, dzwoni do prezydenta, do Biura Rady Ministrów, tak?
Do episkopatu?
Tak, wszędzie.
Jest aktywność.
Interesuje się tak tym wszystkim. Pyta, może to też taka podpowiedź dla innych.
Bardzo dziękuję.
Ja chciałem nie tylko podziękować, ale zaapelować do każdego naszego widza i słuchacza, żeby zastanowić się, co każdy z nas może zrobić. Bo naprawdę czasami taki telefon albo nawet sygnał dla naszego przedstawiciela, dla radnego, dla parlamentarzysty jest sygnałem, który jest początkiem, prawda, starań o zrealizowanie konkretnej idei lub konkretnego projektu. Dlatego to jest niezwykle istotne, żeby każdy z nas jako obywatel przekazywał radnym, parlamentarzystom, również redakcjom, mediom te informacje, co się dzieje i w jaki sposób możemy pomóc. Bo dla nas jako radnych, żeby być skutecznymi radnymi, my potrzebujemy stałego kontaktu i stałych sygnałów od mieszkańców i o to chciałem zaapelować, żeby naprawdę nie bać się, nie zastanawiać, tylko po prostu...
Telefony są na stronach internetowych, tak?
Maile, korespondencja tradycyjna również, naprawdę my chcemy jako radni też podejmować takie działania, które są wywoływane i są zgłaszane przez obywateli.
To jeżeli będziemy dziękowali panu Stanisławowi z Lublina, to ja chcę jeszcze podziękować jednemu Stanisławowi. Jest bardzo cenny człowiek i dobrze padło jego imię i nazwisko. Panu Stanisławowi o nazwisku Krzyżek, który codziennie, mieszkając po drugiej stronie Wisły, przyjeżdża wieczorem z krzyżem na krakowskie przedmieście i codziennie z tym krzyżem przebywa tę drogę tylko po to, żeby ten krzyż rozstawić, żeby wspólnie zgromadzić grupę osób, które się gromadzą na krakowskim przedmieściu codziennie od 5 lat i żeby tą chwilą modlitwy przypominać przechodzącym tam ludziom, że ten krzyż na krakowskim stał i będzie stał. I myślę, że dla tej całej grupy osób, które tam uczestniczą w tych modlitwach w sposób, to jest niebywałe, to socjologowie będą kiedyś nad tym się zastanawiali. A państwo polskie, jestem przekonany, że kiedyś uzna to za służbę dla państwa, jako wydarzenie bardzo poważne. Bo ci ludzie, wbrew temu wszystkiemu, co mówiły media mainstreamowe, co uważał prezydent, uznali, że miejsce krzyża jest na krakowskim przedmieściu. I to jest niebywałe. Dziękuję bardzo za tego człowieka.
To jest na miejsce krzyża na krakowskim przedmieściu. Trzyma go Zygmunt III Waza, trzyma go Chrystus dźwigający krzyż przez kościelne świętego krzyża.
Okay.
Wszystko jest okej. Okay, bo krzyż powinien być w przestrzeni publicznej, tak?
Kolejny telefon, chyba już ostatni, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
No mówi Marek z Kielc.
Miło.
Czy mogę mówić już?
Tak, tak, tak. Już słyszymy pana, panie Marku.
Ja chciałbym poruszyć dwa tematy. Pierwszy to jest hipokryzja, jaka panuje wśród niestety naszych rodaków. Mianowicie trzeba by naprawdę uświadomić ludziom, że i to jest rola Kościoła, żeby ci, którzy uczestniczą w mszach świętych i którzy deklarują się jako aktywni katolicy, nie mogą głosować, nie mogą akceptować tych polityków, którzy łamią dekalog i którzy postępują wbrew naukom Kościoła. Trzeba by to powiedzieć wprost z ambony, żeby tylko oczywiście w sposób aluzyjny. Nie może to być agitacja polityczna, nie mogą padać nazwiska. Niemniej powinno się tę sprawę jasno i wyraźnie powiedzieć. Znam takiego księdza, który potrafi w aluzyjny sposób bardzo pięknie naświetlić te sprawy, natomiast tu w Kielcach nie spotkałem takiego księdza, który, no poza biskupem Ryszanem, który by potrafił rzeczywiście te sprawy nazwać po imieniu. No nie bądźmy hipokrytami, tylko po prostu nazwijmy sprawy po imieniu. Druga sprawa to jest taka, że chodzi mi o korupcję w Sądzie Najwyższym. Była ta sprawa poruszana w Gazecie Polskiej. Sprawa ciągle jest zawieszona, nikt jej nie monitoruje. W każdym razie, jeśli w Polsce odkryto i udowodniono łapówki w Sądzie Najwyższym, to jest już naprawdę skandal, jakiego trudno sobie większego wyobrazić. Dlatego, że już nie ma oparcia nawet w Sądzie Najwyższym, skoro sędzia Sądu Najwyższego potrafi brać łapówkę w postaci, to było chodziło o jakieś tam myśliwskie utensylia, które dostawał. W każdym razie no, naród oczekuje rozwiązań takich spraw, a nie zawieszania ich, zgłoszenia i zawieszania. Takie sprawy powinny być do końca wyjaśniane. Nie może tak być, że te sprawy zostają przemilczane, zamieszone pod dywan i pozostaje tylko niesmak. Dziękuję bardzo. Nie będę więcej zabierał.
Dziękuję, panie Marku. Ja może tak, do tej pierwszej sprawy. Jest głos biskupów, są kolejni biskupi. Mówią, nawet imiennie, ksiądz biskup Ignacy Dec, jak się zwracał do prezydenta w liście, nie podpisywać tego, nie można tego podpisywać. Także było to mówione. Może to jest taki apel do nas, księży, którzy od rana do wieczora pracują, mają różne sprawy, różne rzeczy. Może często gdzieś przebiega to te sprawy różne takie związane z życiem społecznym, bo od rana do wieczora są różne obowiązki, ale to może do nas był ten głos, abyśmy jeszcze bardziej klarowniej przepowiadali to, co Chrystus głosi po prostu. Ale dziękuję, panie Marku. A jest jeszcze sprawa ta druga.
Rzeczywiście była taka sprawa i była ona ujawniona w jakimś momencie przez media. Ta sprawa się toczy. Robi ją prokuratura w Gdańsku. Była już niestety raz umorzona przez prokuraturę krakowską. Nawet obecny szef CBA interweniował u prokuratora generalnego o to, żeby ta sprawa nie była umorzona, że no, należałoby ją zakończyć w inny sposób niż umorzeniem. No i ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. No, to była oczywiście sprawa robiona jeszcze za czasów Mariusza Kamińskiego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, kiedy no zajmowaliśmy się wszystkimi sprawami, które wpłynęły i nie segregowaliśmy jej, że ta będzie wygodniejsza, ta będzie mniej wygodna. Mam nadzieję, że w prokuraturze w Gdańsku wystarczy woli i determinacji, żeby w sposób właściwy, znaczy taki jak ja oceniam, tę sprawę zakończyć, czyli nie umorzeniem.
Ale uświadamiać, tak jak pan Marek powiedział, żeby nie było takiej hipokryzji, tak? To może każdy, to nie tylko ksiądz czy biskup, ale no to jest chyba obowiązek każdego z nas.
I to jest właśnie ta misja katolików,
jak najbardziej świeckich, tak.
Dawanie świadectwa, prawda? Dawanie świadectwa jest naszym zadaniem i staramy się z niego wywiązywać jak najlepiej. Zawsze jak mam nadzieję.
Myślę o tej misji, tak, królewskiej, kapłańskiej i prorockiej, to zastanawiam się, na ile katolik, który żyje dzisiaj w Polsce, może o tym śmiało mówić na zewnątrz. Bo myślę, że to zaczyna się taka sytuacja, w której katolicy zostali zepchnięci do swoistego getta po prostu. Już nie wspominam o mediach, o tym, co się dzieje w tej chwili, o postawach, o wartościach, bo to jest odrębna rzeczywistość, chociaż to jest wszystko wygląda na jedną wspólną akcję. ale myślę, że jeżeli człowiek, który przychodzi do często też takich kontaktów z mieszkańcami, to wynika, ludzie próbują rozmawiać i nie dostają żadnej odpowiedzi w tych miejscach, w których próbują.
Będzie jeszcze okazja, aby z panami porozmawiać o 21.30. Ja tymczasem bardzo dziękuję, ponieważ no, taki jest czas. Jasne. I tak szybko goni. Naszymi gośćmi byli pan Maciej Wąsik, pan Cezary Jurkiewicz, pan Jarosław Krajewski oraz pan Wiesław Leszko. Przepraszam bardzo. Bardzo dziękuję panom, bardzo dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze.